Bracia i siostry, otwórzmy Księgę Rut, księga w Starym Testamencie, w przekładzie Biblii Warszawskiej, strona 292. Księga Rut, to jest pomiędzy Księgą Sędziów, a pierwszą Księgą Samuela. Księga Rut, tak się składa, że jest to księga, która jest czytana przez Żydów w synagodze w święto Szawuot. To jest święto Pięćdziesiątnicy. Tak się składa, że to za tydzień już będzie to święto. Przy czym ma ono troszkę inne znaczenie dla Żydów, inne znaczenie dla chrześcijan. Mimo, że w tym roku się te terminy składają akurat. Jest to księga czytana, tak jak powiedziałem, święto Szawuot. Szawuot znaczy tygodnie po hebrajsku i jest to święto 7 tygodni i to jest pierwszy dzień po tych 7 tygodniach, kiedy obchodzone jest święto. Ono zawsze jest pierwszego dnia po szabacie. Dlatego za tydzień mamy to święto, ale tak jak powiedziałem, znaczenie jest inne dla Żydów. Jest to dla nich święto nadania zakonu, 10 przykazań pod górą Synaj, bo akurat w ten dzień tego święta tak się to wydarzyło. Dlatego oni to obchodzą święto nie tylko jako święto rolnicze, jak to jest opisane w Starym Testamencie, ale przede wszystkim dla nich mają to wielkie znaczenie, że to był dzień, kiedy Pan Bóg dał im swoje słowo. I apostoł Paweł w liście do Rzymian w 3 rozdziale zapisał dla nas, czymże więc góruje Żyd wobec nie Żydów, wobec pogan. Ano właśnie tym, że im zostały darowane Boże wyrocznie, Boże słowo. I jeżeli mamy za co dziękować Bogu, to na pewno możemy dziękować, że ten naród zachował Boże słowo i że my możemy jako poganie z tego słowa korzystać. I powiedział Pan Jezus jeszcze druga rzecz, za którą powinniśmy dziękować, a mianowicie On powiedział w Ewangelii Jana w 4 rozdziale, zbawienie pochodzi od Żydów. I za to zbawienie, które Pan Jezus jako Żyd wykonał na Golgocie, bo On do swojej własności przyszedł. On w tym narodzie się urodził, On tam żył, On też tam umarł i zmartwychwstał 3 dnia. Dla nas jest to wspaniałe święto, ponieważ kiedy przechodzimy potem po jego wniebowstąpieniu, trzeba było jeszcze poczekać 10 dni i wydarzyło się wspaniałe święto, właśnie święto Szawuot, święto Pięćdziesiątnicy, ale dla nas chrześcijan ma ono tak ważne znaczenie, bo to był dzień narodzin Kościoła. To był dzień zesłania Ducha Świętego. I za tydzień myślę, że będziemy więcej o tym mówić na zgromadzeniu. Natomiast dzisiaj ja chciałbym, abyśmy przeczytali pierwszy rozdział z Księgi Rut. Żydzi czytają całą księgę. Nie jest ona długa, zaledwie 4 rozdziały. Ale ja przeczytam tylko pierwszy rozdział. I będziemy chcieli pewne lekcje odebrać z tego rozdziału dla naszego życia dzisiaj. Księga Rut, 1 rozdział. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu Judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i 2 synami, aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. On nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi, synowie jego zaś Machlon i Kilion. Byli to Efratejczycy z Betlejemu Judzkiego. I przyszli na pola moabskie i przebywali tam. Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, i pozostała ona sama wraz z 2 swoimi synami. Ci wzięli sobie za żony moabitki. Jedna nazywała się Orpa, a druga nazywała się Rut. I mieszkali tam około 10 lat. Gdy obaj, Machlon i Kilion, też umarli, Pozostała ta kobieta osierocona, bez obu swoich synów i bez męża. Wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól moabskich, gdyż usłyszała na polach moabskich, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. Wyszła tedy z miejscowości, w której przebywała, a wraz z nią obie jej synowe i wybrały się w drogę powrotną do ziemi judzkiej. Wtedy rzekła Noemi do obu swoich synowych: idźcie, powróćcie każda do domu swej matki. Niech Pan okaże wam dobroć, jak wy okazałyście zmarłym i mnie. Niech Pan sprawi, aby każda z was znalazła dom u boku swojego męża i pocałowała je. A wtedy one głośno zapłakały i rzekły do niej: my z tobą wrócimy do twojego ludu. Lecz Noemi odpowiedziała: zawróćcie, córki moje. Po cóż macie iść ze mną? Czy mogę jeszcze urodzić synów, którzy by zostali waszymi mężami? Zawróćcie, córki moje, i idźcie, gdyż jestem za stara, aby wyjść za mąż. A choćby nawet pomyślała, że jest jeszcze nadzieja. A nawet choćbym tej nocy wyszła za mąż i od razu urodziła synów, to czy wy czekałybyście, aż dorosną? Czy miałybyście wyrzec się ponownego za mąż pójścia? Nie, córki moje, boć wielką gorycz mam w duszy ze względu na was, że przeciw mnie zwróciła się ręka Pana. Lecz one jeszcze głośniej zapłakały. Potem Orpa ucałowała swoją teściową, lecz Rut pozostała przy niej. Następnie rzekła Noemi: oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu i do swojego Boga. Zawróć i ty za swoją szwagierką. Lecz Rut odpowiedziała: nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie. Albowiem dokąd ty pójdziesz, i ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, i ja zamieszkam. Lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę, i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Noemi, widząc, że tamta obstaje przy tym, aby iść z nią, zaniechała z nią dalszej rozmowy. I szły obie, aż doszły do Betlejemu. A gdy doszły do Betlejemu, powstało z powodu nich w całym mieście wielkie poruszenie i kobiety mówiły: czy to jest Noemi? A ona rzekła do nich: nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmogący napoił mnie wielką goryczą. Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Dlaczego więc nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a Wszechmogący zło mi zgotował? Tak powróciła Noemi, a wraz z nią Rut Moabitka, jej synowa z pól moabskich, a przyszły do Betlejemu na początku żniwa jęczmiennego. Chciałbym tytułem wstępu powiedzieć, że Księga Rut to tak naprawdę to jest historia jej teściowej, historia Noemi. Historia Noemi. Czytaliśmy na końcu pierwszego rozdziału i szły obie, Noemi i Rut, aż doszły do Betlejemu. A gdy doszły do Betlejemu, powstało z powodu nich w całym mieście wielkie poruszenie. I zwróćmy uwagę na ten zwrot. I kobiety mówiły, czy to jest Noemi. A ona rzekła do nich: nie nazywajcie mnie Noemi. Co znaczy to imię? Noemi. Dlaczego ona nie chciała, żeby ją tak nazywać? To imię znaczy miła albo przyjemna. Niektórzy nawet tłumaczą słodka. Bardzo ładne imię. Ale ona mówi: nazywajcie mnie Mara. Mara znaczy gorzka. Gorzka, gdyż ona sama mówi, gdyż Wszechmogący napoił mnie wielką goryczą. Nie nazywajcie mnie przyjemną, słodką, nazywajcie mnie Mara. Ona mówi dalej, bogata wyszłam. Inny przykład mówi, pełna wyszłam. Nie chodzi, że najedzona pełna, ale w dostatku. Nie? Ona pełna wyszła z Betlejemu. A Pan zgotował mi powrót, powrót do Betlejemu, powrót do domu, jak ona mówi, w niedostatku. Ona wyszła w dostatku, wraca w niedostatku. Dlaczego więc nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a Wszechmogący zło, albo jak mówi inny przykład, nieszczęście mi zgotował. Na czym polegało to nieszczęście? Czytaliśmy w tym rozdziale, umarł jej mąż. Umarli jej dwaj synowie. Ona teraz wraca, jak czytaliśmy we wcześniejszych wersetach, osierocona i bez męża. Natomiast kończy się ta księga w czwartym rozdziale następującymi słowami od 13 wersetu, czwarty rozdział. Czytamy, a Boaz pojął więc Rut za żonę, a gdy z nią obcował, Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna. Wtedy powiedziały, zwróćmy uwagę na ten zwrot, wtedy powiedziały kobiety do Noemi. Ten sam zwrot, co i w pierwszym rozdziale, mamy i tutaj. I ponieważ to jest ten sam zwrot, warto zwrócić na to uwagę. Co za drugim razem, pod koniec tej księgi, mówią kobiety do Noemi. Błogosławiony niech będzie Pan, który cię dziś nie pozostawił bez wykupiciela. I niech imię jego będzie głośne w Izraelu. Niechaj ten będzie dla ciebie krzepicielem duszy i żywicielem twojej starości, gdyż urodziła go twoja synowa, która cię miłuje i która jest dla ciebie lepsza niż 7 synów. Wtedy wzięła Noemi dzieci i położyła je na swoim łonie i była dla niego piastunką. A sąsiadki nadały mu imię, to jest ciekawostka, nie? Nie rodzice, akurat sąsiadki, nadały imię, powiadając, Noemi narodził się syn. I nazwały go Obed, a ten był ojcem Isajego, który był ojcem Dawida. Noemi narodził się syn. No przecież to Rut urodziła tego syna. A jednak te kobiety mówią coś innego. One mówią, Noemi urodził się syn. Ciekawa historia. Co my możemy z tego wziąć w sumie dla siebie? Dzisiaj z tej całej historii, którą przeczytaliśmy, wszak apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian, że cokolwiek przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano. W liście do Tymoteusza napisał, że całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki. Czego możemy się dzisiaj nauczyć z historii Rut i z historii Noemi? Rut, pierwszy rozdział, to jest historia spustoszenia Noemi. Ona mówi, pełna wyszłam w dostatku, wracam w niedostatku, spustoszona zupełnie, jeśli chodzi o jej rodzinę. Czwarty rozdział to jest historia spełnienia Noemi. To jest pełnia Bożego błogosławieństwa, która jest jej udziałem. A więc jest to historia życia Noemi od upadku do wywyższenia. Od Bożego sądu do Bożej nagrody, Bożego błogosławieństwa w jej życiu. No ale jeżeli to jest historia Noemi, to dlaczego ta księga nazywa się Księgą Rut, a nie Księgą Noemi? Ano dlatego, że Rut Moabitka odegrała kluczową rolę w odnowie życia Noemi i jej pełni błogosławieństwa. To właśnie ta poganka Rut, Moabitka, przyczyniła się do błogosławieństwa Żydówki Noemi. I ta księga pokazuje nam etapy w jaki sposób poganka Rut poprzez swoje postępowanie doprowadziła do pełni błogosławieństwa dla Żydówki Noemi. Jakie to były etapy? Dzisiaj możemy zaledwie zobaczyć początek tej historii. Jeśli chodzi o pierwszy rozdział, pierwszy werset, jest tu powiedziane, w jakich czasach wydarzyła się ta cała historia. W czasach, gdy rządzili sędziowie. Poprzednia księga to jest księga sędziów. Czym charakteryzowały się czasy sędziów? Wystarczy, że jedną kartkę obrócimy i zobaczymy na ostatni werset księgi sędziów. Ostatni werset księgi sędziów. To jest werset, który podsumowuje księgę sędziów i charakteryzuje tamte czasy. Jest powiedziane, w tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. To był okres, jak wiemy, Mojżesz wyprowadził naród izraelski z ziemi egipskiej, prowadził ich do ziemi obiecanej, ale nie on wprowadził Izraela do Kanaanu, wprowadził ten naród następca Mojżesza, Jozue. A po Jozuem Pan Bóg wzbudzał różnych sędziów, którzy byli wybawicielami dla Izraela, kiedy naród izraelski zgrzeszył. Wtedy Pan Bóg ich karał, najeżdżali na Izraela różni wrogowie, różne pogańskie narody najeżdżały i to był wtedy bardzo ciężki czas dla Izraela. Kiedy było ciężko, no to ludzie, według tego przysłowia, które dzisiaj mamy, jak trwoga, to do Boga. No więc wołali do Boga o ratunek. Pan Bóg w swoim miłosierdziu litował się nad nimi, wzbudzał im sędziego, który wybawiał Izraela. On był takim zbawicielem w tym momencie dla Izraela, każdy z tych sędziów. I Pan Bóg przebaczał winę Izraela, kończyła się niewola, Izrael odnosił zwycięstwo, był czas pokoju, aż do czasu, kiedy znowu zaczynali grzeszyć, znowu popadali w odstępstwo, znowu popadali w bałwofalstwo, Pan Bóg znowu musiał ich sądzić i taki cykl cały czas się powtarzał. Nie było jeszcze króla w Izraelu, każdy robił, co mu się podobało. Czy nie żyjemy w podobnych czasach? Każdy robi, co mu się podoba? Co jest właściwe w jego własnych oczach? I jest takie przekonanie, możesz robić, co chcesz, byleś nie szkodził drugiemu. A tak to możesz robić, co chcesz. A my jako wierzący troszkę inaczej podchodzimy. My nie mówimy, rób ta, co chce ta, tylko mówimy, będziemy czynić to, co jest Bożą wolą, co jest zgodne z Bożym Słowem. To jest zupełnie inne podejście. I dlatego apostoł Paweł uczył wierzących, mówił, wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. A więc wszystko mi wolno, ale ja się nie dam niczym zniewolić. A więc my mamy prawo robić wszystko, absolutnie wszystko, co się Bogu podoba. Możemy czynić absolutnie wszystko, co jest zgodne z Bożym Słowem. Możemy czynić absolutnie wszystko, co się zgadza z Bożą wolą. Wszystko możemy to robić. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Ograniczeniem jest Boże Słowo, Boża wola. Ale wracając do historii, czytamy, że w tych czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Nastał też głód w tym mieście, gdzie oni mieszkali, a mieszkali w Betlejemie. To jest ta miejscowość, w której urodził się Pan Jezus. O tym czytamy w Nowym Testamencie. Zresztą to prorok Micheasz zapowiadał, że właśnie w tej miejscowości urodzi się Pan Jezus Chrystus. Wtedy wyszedł z Betlejemu Judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. On się nazywał Elimelech. Ci ludzie mieli swoje pole. O tym polu czytamy w 4 rozdziale, w wersecie 3, kiedy to Boaz rzekł do wykupiciela Noemi, która powróciła z pól moabskich, chce sprzedać ten kawałek pola, który należał do naszego brata Elimelecha. A więc Elimelech miał pole. Wszyscy wiedzieli, że to pole to jest pole Elimelecha. No ale co z tego, jak była susza i nie było plonów, i był głód, i nie było co jeść, i co zrobić. A on ma żonę i dwóch synów. I co zrobić, kiedy jest głód? Miał dwa wyjścia. Jedno to było zaufać Bożej opatrzności. Zaufać Bogu, że Pan Bóg ich nie zostawi. Mimo, że jest ciężko. Mimo, że on nie wie, co robić. Jak zrobić? Kiedy to zrobić? Jakie jest wyjście z tej sytuacji? Zaufać Bogu i czekać. Zaufać Bogu i czekać. No ale on pomyślał sobie, że no nie wiem, jak długo mam czekać. No a tam po drugiej stronie Jordanu, na polach moabskich, no tam mają jedzenie. No to tak na krótko wyskoczymy, pomieszkamy przez chwilę, żebyśmy tylko z głodu nie umarli i potem zaraz wracamy do domu. Co za ironia. W Betlejemie nie ma chleba. Co znaczy ta nazwa miejscowości Betlejem? Dom chleba. Dom chleba. W domu chleba nie ma chleba. Tragedia. I dlatego z powodu głodu, głodu w kraju, z powodu głodu w Betlejemie, Elimelech wyrusza z rodziną do Moabu. Co znaczy to imię Elimelech? To imię znaczy mój Bóg jest królem. Ciekawe imię. Ale Elimelech nie żył tak, jakby to Pan Bóg był królem jego życia. On sam postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i zaczął żyć po swojemu, według własnego rozumu, a Pan Bóg na bok. Nie myślał w tym momencie o Bogu. Nie myślał o tym. Nie było króla w Izraelu jako człowieka, ale królem był Pan Bóg, który mógł odmienić. I także potem czytamy, że tak się też i stało. Pan Bóg ujął się za swoim ludem, czytaliśmy w wersecie 6, i dał im chleb. Trzeba było tylko czekać. To jest najtrudniejsza rzecz czasami, kiedy trzeba czekać na Boży czas, na czas Bożego działania, na to, co Pan Bóg postanowił, kiedy nie wiemy, jak długo. Elimelech zdecydował sam wyruszyć na drugą stronę Jordanu. I tak jak powiedziałem, planował krótki pobyt w Moabie. Osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. Ten zwrot osiąść jako obcy przybysz oznacza osiąść na krótki czas i potem powrócić. Tak naprawdę już nigdy nie wrócił z pól moabskich. Umarł w Moabie. A pobyt Noemi nie trwał krótko. 10 lat. 10 lat. Miało być krótko. No ale zanim skrytykujemy Elimelecha za brak wiary w opatrzność Bożą, to warto sobie przypomnieć, co zrobił Abram. Mieszkając w Kanaanie, kiedy nastał głód, co on zrobił? A poszedł do Egiptu. Do pogańskiego Egiptu. A co zrobił Jakub, kiedy był wielki głód w Kanaanie? A wysłał swoich synów po chleb do Egiptu. Oczywiście tam był Józef, tam był chleb, tam była zgromadzona żywność, tylko tam można było nabyć żywność. Dlatego też, zanim kogoś skrytykujemy za jego decyzję, trudno jest kogoś oceniać. kiedy się samemu nie jest w danym położeniu. Co ja bym zrobił na jego miejscu? Czy to, co zrobił Abraham, było złe? Czy to, co zrobił Jakub, było złe? Czy to, co zrobił Elimelech, było złe? No możemy to traktować, że to był jakiś upadek, że to jest brak wiary. Jeżeli w ten sposób do tego podchodzimy, no to rzeczywiście to był upadek. Mógł zostać w Betlejemie, Boaz został i przeżył. I też miał pole. I też tam ludzie pracowali. I też nie było dla niego łatwo. A jednak nie czytamy dalej, że Boaz żyje. Nie umarł z głodu. Pan Bóg się zatroszczył o niego. Ale tam w Moabie rodzinę Noemi spotkała wielowymiarowa tragedia. Wielowymiarowa tragedia. Na początku umarł Elimelech, mąż Noemi. No to jest cios. To był cios dla Noemi. Oto teraz jest w obcym kraju, wśród obcego ludu i bez męża. W tamtych czasach, w tamtej kulturze. No to nie było łatwe. Nie było łatwe. No ale jeszcze byli synowie. I drugi cios. Nie było przyjęte, żeby Żydzi brali sobie żony poganki z Moabu. Pan Bóg widział, że to jest grzeszny lud, bałwochwalczy lud. Pan Bóg osądził ten lud. Pan Bóg nawet powiedział, że Moabita i Amonita nie wejdą do zgromadzenia pańskiego. I to aż do 10. pokolenia. I tylko ojciec umarł. I co zrobił Machlon i Kilion? Efratyjczycy z Betlejemu, a tak na marginesie, Efrata to była pierwotna nazwa Betlejemu. Dlatego prorok potem mówi, i ty, Betlejemie, Efrata, ziemia judzka, z ciebie mi wyjdzie wódz, który będzie sądził mój lud izraelski. Efrata, Efratyjczycy, to była pierwotna nazwa Betlejemu judzkiego. Co oni zrobili? No, wzięli sobie za żony moabitki, poganki. No, oni już mogli decydować, już nie ojciec decydował, oni mogli decydować, no i zdecydowali. I potem kolejny cios, bo Pan Bóg musiał to osądzić. To było jawne nieposłuszeństwo Bożemu Słowu. Oni się sprzeciwili Bożemu Słowu. I co Pan Bóg, w jaki sposób ich ukarał? A nie mieli dzieci. Nie mieli dzieci. Zarówno Rut, jak i Orpa były bezpłodne. Nie mieli dzieci. A potem kolejny cios przyszedł. I umarł Machlon. I kolejny cios, i umarł Kilion. Synowie Noemi. No i w tym momencie, po ludzku, rzecz biorąc, dla Noemi i jej synowych sytuacja stała się beznadziejna. I dlatego Rut potem mówi, wielką gorycz mam w duszy. I to jest zrozumiałe. Ona mówi w 13 wersecie, przeciwko mnie zwróciła się ręka Pana. Ona obserwuje tę sytuację w swoim życiu i odbiera to jako Boży sąd. Boży sąd za nieposłuszeństwo Słowu Bożemu. Potem w 20-21 wersecie, kiedy już Noemi wraca z Rut do Betlejemu, ona powtarza te słowa, kiedy mówi, że Pan wystąpił przeciwko mnie, kiedy mówi, Wszechmogący napoił mnie wielką goryczą, mówi 20 werset. Wielka gorycz. I cała ta sytuacja, moglibyśmy powiedzieć, świadectwo upadku, świadectwo braku wiary, świadectwo zaufania Bogu, że Pan Bóg może rozwiązać najtrudniejszy problem, że na niego nie ma nic niemożliwego. Co dobrego wyszło z tego upadku Elimelecha, kiedy on poszedł z żoną i z synami do Moabu? Z tej całej historii, w tym pierwszym rozdziale, widzimy jedną wspaniałą rzecz. Zbawienie Rut. Zbawienie Rut. Z jednej strony upadek. Upadek żydowskiej rodziny. Nieposłuszeństwo Bożemu Słowu. Z drugiej strony Pan Bóg wykorzystał ten upadek, aby zbawić jedną osobę. Zbawić Rut. A co czytamy w liście do Rzymian? W 11 rozdziale, 11 werset. Apostoł Paweł mówi o Izraelu i mówi o poganach i zapisał następujące słowa. Wszak wskutek ich upadku, upadku Żydów. Na czym polegał ich upadek? Ano polegał na odrzuceniu Pana Jezusa jako Mesjasza Izraela. Apostoł Paweł pisze, wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan. I to jest ta historia. Upadek jednej żydowskiej rodziny przyczynił się do zbawienia Rut. Upadek narodu izraelskiego w czasach Pana Jezusa Chrystusa przyczynił się do tego, że powstał Kościół i że poganie są zbawieni. I Ewangelia jest zwiastowana w większości dzisiaj poganom. I apostoł Paweł w liście do Rzymian potem pisze, aż do czasu, kiedy poganie w pełni wejdą. To jest cudowna rzecz, to jest Boży plan zbawienia dla nas pogan. Ale czy to oznacza koniec dla Izraela? Absolutnie nie. Bo Pan Bóg ma swój plan zbawienia także dla Izraela w przyszłości. Tak jak miał plan ratunku i zbawienia dla Noemi poprzez Rut. I dzisiaj naszym zadaniem jest także składanie świadectwa, mówienie Ewangelii także i Żydom, bo oni również potrzebują zbawienia. Jeśli chodzi o Rut, jeśli chodzi o jej pochodzenie, wiemy, ona pochodziła z Moabu, z narodu osądzonego, potępionego przez Pana. Jak było w naszym przypadku? Przed naszym nawróceniem list do Efezjan mówi, my byliśmy umarli w grzechach i upadkach naszych. Byliśmy w beznadziejnej sytuacji. Jaka była jej sytuacja? Młoda wdowa, bez wsparcia, beznadziejna przyszłość. A jak było z nami? A my byliśmy bez Boga, jak mówi list do Efezjan, i bez nadziei na tym świecie. Bez Chrystusa. I dalej czytamy w 6 i 7 wersecie o jej postanowieniu. Rut postanawia iść z Noemi do Betlejemu w Izraelu, bo skończył się głód. Po ludzku rzecz biorąc, bardzo odważna decyzja. Udać się do obcego kraju, do obcego ludu, zostawić rodzinę ojca i matki w Moabie, iść do ludu, którego się nie zna, iść do ludu, którego zwyczajów się nie zna, języka być może, ale jednak ona poszła. Poszła do Izraela, do narodu, który Pan Bóg wybrał. A jak było z nami? Był dzień decyzji w naszym życiu, kiedy postanowiliśmy, że chcemy być w gronie Bożych dzieci. Znaleźć się w społeczności Bożego ludu. Znaleźć się wśród tych, którzy chwalą święte imię jedynego prawdziwego Boga. Ale od 8 do 15 wersetu jest wyzwanie dla Rut, bo Noemi daje propozycję. Zachęca zarówno Orpę, jak i Rut do powrotu do Moabu. Nie idźcie ze mną do Betlejemu. Co was czeka tam w Betlejemie? Kto nas, jak się będziemy utrzymywać? Nie ma nadziei na lepsze, na lepszą przyszłość. Po cóż macie iść ze mną, mówi Noemi do nich. 11 werset jest kluczowy tutaj w tej mowie ród. To tylko nie chodziło tylko o jakieś zniechęcenie, żeby Rut i Orpa poszły do Betlejemu, bo tak naprawdę Noemi modli się o swoje synowe. Ona pragnie ich błogosławieństwa i dlatego odsyła je do rodzicielskiego domu, bo ona mówi w ten sposób: czy mogę jeszcze urodzić synów, którzy by zostali waszymi mężami? O czym mówi Noemi do Rut i do Orpy? Czy mogę jeszcze urodzić synów, którzy by zostali waszymi mężami? W piątej księdze Mojżeszowej czytamy o małżeństwie lewirackim. Piąta księga Mojżeszowa, 25 rozdział. I o tym ona właśnie mówi, o tym mówi Noemi, o małżeństwie lewirackim. Na czym to polegało w tamtych czasach? Mianowicie w tym 25 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej od 5 wersetu czytamy: jeżeli bracia mieszkają razem, a jeden z nich umrze, nie pozostawiając po sobie syna, żona zmarłego nie wyjdzie za mąż na zewnątrz za obcego mężczyznę, jej szwagier sprowadzi się do niej i weźmie ją sobie za żonę i ożeni się z bezdzietną wdową po swoim bracie. Czyli jeżeli jest małżeństwo, umiera mąż, nie mają dzieci, to brat męża miał obowiązek, zgodnie z Bożym Słowem, pojąć wdowę za żonę. Takie było prawo. Pierworodny, którego ona urodzi, zostanie uznany za syna zmarłego jego brata. I tak nie będzie jego imię wymazane z Izraela. I o tym mówi tutaj Noemi do Rut i do Orpy. Czy mogę jeszcze urodzić synów, żeby byli kolejni bracia właśnie Mahlona i Kiliona, którzy by mogli wziąć je za żony? I wtedy zasada byłaby taka, że syn, który by się urodził, byłby nazwany nie synem tego człowieka, ale zmarłego brata. I zachowane byłoby imię w Izraelu. I tak też się stało później, kiedy Boaz ożenił się z Rut Moabitką. Decyzja Orpy. Ucałowała Noemi i wraca do Moabu. Ale zwróćmy uwagę na słowa. Potem Noemi w 15 wersecie. Oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu, czyli do Moabu. Ale co jeszcze? I to są tragiczne słowa. I do swojego Boga. Do pogańskiego Boga. Miała świadectwo o żywym Bogu. Wraca do pogańskiego Boga. Tragiczna sytuacja. Jaka jest decyzja Rut? Rut postanawia pozostać z Noemi, bo jej serce zostało zmienione. Ona miała świadectwo o żywym Bogu, o prawdziwym Bogu. Ona poznawała w tym domu żydowskie Boże Słowo. Jej pragnieniem było być z jej Panem i Bogiem w nowej ojczyźnie. Ona pragnęła nowego życia. I ten 16 werset i dalej pokazuje nam, że zbawienie Rut było prawdziwe. Ono nastąpiło w jej życiu, bo to wynika z jej słów. Po pierwsze, ona ma pragnienie nowej ojczyzny. Zostawiła Moab i poszła do Izraela. A jaka jest tego lekcja dla nas? Jest taka pieśń: świat nie jest domem mym, jam tu przechodniem jest. Ale też Boże Słowo mówi, że nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela naszego oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. My zdążamy do innej ojczyzny, tak jak Rut zdążała do nowej ojczyzny, do Izraela. My jesteśmy w drodze, jesteśmy tu przechodniami na tym świecie, ale zdążamy do naszej ojczyzny, tam, gdzie jest nasz Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus. Pragnienie nowej ojczyzny, pragnienie nieba. Druga rzecz, której pragnęła Rut, pragnienie nowego prowadzenia w życiu. Rut idzie za Noemi jak za przewodnikiem. I ona trafia do obcego kraju, do obcego narodu, którego zwyczajów nie zna, kultury, coś tam poznała z domu Elimelecha czy Machlona, ale no, wielu rzeczy nie wie. I dlatego, kiedy czytamy dalej Księgę Rut, to potem Noemi musi pewne rzeczy wyjaśniać, co należy robić, jak należy robić, co jest zgodne z Bożym Słowem. I dlatego pragnienie nowego prowadzenia. I kiedy my znajdujemy się w zborze, to Pan Bóg daje tych braci, którzy zwiastują Boże Słowo, którzy uczą Bożego Słowa, którzy są przewodnikami naszymi, wskazują nam na Chrystusa, kierują do Niego. I to jest to właśnie pouczenie, którego my pragniemy, tego nowego prowadzenia. Prowadzenia przez Ducha Świętego, jak mówi nam list do Galacjan. Że jeżeli jesteśmy Duchem Bożym prowadzeni, to życie jest zupełnie inne, niż kiedy sami siebie prowadzimy. Kolejna rzecz, pragnienie nowego życia. Nowego stylu życia, nowego sposobu życia u Rut. Rut zostawia moabski styl życia, pogański styl życia. Chce żyć już inaczej, nowym życiem. Tak samo my chcemy żyć nie po świecku, chcemy żyć po chrześcijańsku. Chcemy żyć zgodnie z Bożymi zasadami, z Bożymi przykazaniami. Pragnienie więzi z ludem Bożym. To jest kolejna rzecz. Ona mówi, lud twój, lud mój. To jest pragnienie społeczności z tymi, którzy do Boga należą. Z tymi, którzy służą Bogu. Z tymi, którzy wielbią Boga. Ona chce być cząstką Bożego ludu. I tak samo, kiedy my się nawróciliśmy do Pana Jezusa Chrystusa, naszym pragnieniem stało się być cząstką Kościoła Pana Jezusa Chrystusa, cząstką zboru lokalnego Kościoła. Kolejna rzecz, którą mówi Noemi, przepraszam, którą mówi Rut do Noemi, a Bóg twój, Bóg mój. Pragnienie więzi z żywym Bogiem. Rut zostawiła fałszywych bogów w Moabie. Odłączyła się od wszelkiego rodzaju bałwochwalstwa. Ona przylgnęła do Boga żywego. W drugim rozdziale, potem w 11 wersecie jest powiedziano, Boaz mówi do Rut, opowiedziano mi wszystko dokładnie, jak postąpiłaś ze swoją teściową, gdy umarł twój mąż, że opuściłaś swego ojca i swoją matkę i swoją ziemię, w której się urodziłaś i poszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Niech ci wynagrodzi Pan twój postępek. Niech będzie pełna twoja odpłata od Pana Boga Izraelskiego, do którego przyszłaś, aby się schronić pod Jego skrzydłami. Rut zostawiła fałszywych bogów. Ona stwierdziła, tak, będzie ciężko. Tak, Noemi, to, co mówisz, to jest prawda. Będzie nam bardzo ciężko. Ale jest Bóg, który nam dopomoże, który nas otoczy swoją opieką i swoją troską, który zatroszczy się o nasze potrzeby, który nam pomoże. I to jej wyznanie wiary, to było zaufanie wobec żywego Boga. I jeszcze jedna rzecz, bardzo ciekawa. Ona mówi, gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Innymi słowy, Rut mówi, ja zaufałam Bogu na całe życie. Na całe życie. do końca życia, aż do śmierci. To nie jest chwilowa decyzja. To nie jest jakaś emocjonalna decyzja pod wpływem chwili. Ach, dzisiaj jest, no mam takie nastawienie, no to pójdę za Bogiem. Co jutro? Kiedy będzie ciężko? Kiedy będzie trudno? Kiedy może będzie prześladowanie? Co wtedy? Rut mówi, tylko śmierć mnie oddzieli. Ona powiedziała, że idzie za żywym Bogiem. Jest też taka pieśń, postanowiłem iść za Jezusem, nie wrócę już. I Rut nie wróciła już do Moabu. Chce być wierna swojemu postanowieniu aż do śmierci. To jest wspaniałe świadectwo Rut. Ze słów Rut widzimy jej oddanie wobec Noemi. Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie. Widzimy jej oddanie wobec ludu Noemi, ludu izraelskiego. Lud twój, lud mój, tam zamieszkam, gdzie ty. A ponad wszystko widzimy oddanie wobec Boga Noemi. I to są słowa świadectwa prawdziwego nawrócenia do żywego Boga. I Księga Rut pokazuje nam dalsze losy Noemi i Rut. Od tego wyznania wiary w Boga do spotkania z bogatym wykupicielem, który wykupił nie tylko Noemi, Żydówkę, ale wykupił też Rut, Moabitkę, pogankę. I co było rezultatem wykupienia Rut? Ona stała się żoną wykupiciela. Małżeństwo. A jak jest z nami? A jak jest z nami? Jako Kościół jesteśmy nazwani oblubienicą Pana Jezusa Chrystusa, a On jest naszym oblubieńcem. Bożym celem, Bożym pragnieniem jest właśnie małżeństwo, ta więź Chrystusa z Kościołem. I dlatego też i małżeństwo symbolizuje tę więź, jak o tym uczy nas list do Efezjan. Na koniec tylko kilka pytań. Jakie jest pragnienie nowego życia? To, co zrobiła Rut. Musimy przeciąć wszystko, co łączy nas ze starym życiem w grzechu i stać się obywatelami niebiańskiej ojczyzny. To musi być konkretna, jednoznaczna decyzja. Pozwolić Panu prowadzić nas w życiu, to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, mamy żyć nowym życiem opartym na Słowie Bożym i woli Bożej. Czwarta rzecz, mamy być umarłymi dla starego życia, a żywymi, żyjącymi dla Boga z ludem Bożym. I chrzest to między innymi symbolizował. Zanurzenie to jest śmierć dla poprzedniego życia, życia bez Boga, życia w grzechu, życia w tym świecie, bez Bożego Słowa, bez Bożej woli. Powstanie do nowego życia. I to nowe życie ma być zgodne z Bożą wolą. Kolejna rzecz, mamy pragnąć ścisłej więzi z Panem, tej bezwarunkowej relacji z Nim. Czy będzie dobrze, czy źle, tak jak Job mówi, dobre mamy od Boga przyjmować, czy złe, też nie mamy od Niego przyjąć. Różne rzeczy mogą wydarzyć się w życiu. Chodzi o to, żeby przylgnąć do Pana i być z Nim. Chodzi o zupełne oddanie Bogu. Pan Jezus zostawił nam wspaniałą obietnicę. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I czekamy na Jego przyjście. Czekamy na spotkanie z Nim, na Jego powrót. Wieczerza Pańska to jest kolejne przypomnienie dla nas, bo tam jest powiedziane w liście do Koryntian, ilekroć ten chleb jecie i z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż On przyjdzie. I On przyjdzie, bo On obiecał, że przyjdzie. My mamy czekać, czekamy, a kiedy On przyjdzie, to wtedy spełnią się słowa z listu do Tesaloniczan i tak zawsze z Panem będziemy. Powstaniemy do modlitwy.